pojechałem na spotkanie do Łodzi i w niedzielę przed tym spotkaniem chcę nawiązać do tego, co Wiesław powiedział o tych ustawieniach fabrycznych. W niedzielę w kościele, który mnie otaczał opieką, troską, pastorowa właśnie mówiła na ten sam temat. Mówiła na tym, że dzieliła się słowem, które Bóg jej dał, które mógłbym opisać w taki sposób, że ten, który nas stworzył, powołał, ma najlepszą instrukcję użycia, zastosowania. Więc chciałbym się dzisiaj podzielić tym, co jest w moim sercu. Ale zacznę od takiej prywaty, bo jestem w miejscu swojej służby, tego jak Bóg mnie prowadzi, o którym mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego miejsca. Sobie tak przypominałem ten okres i w tym roku jest 40 lat, jak mogłem popatrzeć na pierwszy dokument powołania podpisany. Wtedy wiem, że większość z was sobie nie wyobrażacie tych nazw dzisiaj, ale który podpisał sam prezes Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, powołujący mnie na kierownika jakiejś wspólnoty małej. Bo wtedy jeszcze nie od razu na pastora, tylko na kierownika. Więc pracowaliśmy w oparciu o jakiś statut, jakieś zasady, o jakieś... I był to dobry okres. Okres faktycznie w tym roku 40 lat. Okres tych 40 lat to był okres różnych doświadczeń. Jest wiele świadectw, o których mógłbym mówić. Są takie, którymi bym się chciał pochwalić, a są rzeczy, które chciałbym ukryć. Ale prawda jest taka, że kiedy mamy szczere relacje i dzielimy się tymi sytuacjami, doświadczeniami, które wolelibyśmy ukryć, to możemy się więcej na tym nauczyć. Dlatego, że wtedy otwieramy nasze serca, jesteśmy szczerzy przed sobą. Ale jest oprócz tych różnych doświadczeń, ewangelizacji, małych prześladowań. Wiecie, doświadczyłem czegoś takiego, że w ciągu tych lat robiliśmy ewangelizację i byłem taki szczęśliwy, bo w takim mieście, gdzie wcześniej nie było żadnego kościoła, udało nam się po kilku latach na jakiejś ewangelizacji, na jednym spotkaniu zebrać kilka tysięcy ludzi, żeby im głosić Ewangelię. I to był sukces. I wtedy lubimy się tym chwalić. Ale zdarzyło się też tak, że z powodu tego, co robiliśmy, ktoś wynajął, jak to się mówi, jak ich dobrze określić, tych panów, bramkarze, niektórzy na nich mówili, przynajmniej na Śląsku, goryle. I ten mój prześladowca wynajął trzech i przyjechali mnie pobić. Więc różne sytuacje, różne wspomnienia mam, ale podzielę się tym najradośniejszym z tego okresu. Może was zaskoczę, ale kiedy myślałem w ostatnich tygodniach, co jest tym, co nazwałbym jednym z najradośniejszych, najlepszych doświadczeń, to jest przekazanie przywództwa. I chcę się tym pochwalić. Wiecie, w rodzinach to wiemy, że wychowujemy dzieci nie dla siebie, ale dla ich pokolenia, dla Boga, dla Bożego Królestwa, dla ich małżonków i rodzin, ale jakoś te DNA Kościoła nie jest do tego dostosowane. Budujemy sobie czasem. Niepostrzeżenie odkryłem, że Bóg nie chce, żebym dalej budował jakieś imperium, żebym myślał, no przekażę, jak będę miał sukces. A co to jest sukces? Właśnie to jest sukces, że coś, w czym wiernie pracowaliśmy, tak przynajmniej postrzegam swoją służbę, że starałem się wiernie to robić, mogliśmy przekazać z radością i z wiarą. Teraz nie rozumiem, kto mnie spotyka, mówi: Tadeusz, jak to jest na emeryturze? A moją modlitwą było, żeby nie przekazać jak Mojżesz, że jak umrę na przykład, albo że jak już muszę iść na emeryturę, ale żeby przekazać wcześniej. Więc to jest moją największą radością i chciałem się tym podzielić z wami. Mój pastor tutaj jest, Paweł Terlecki. I to, kogo Bóg postawił na naszej drodze, jak Bóg to zrobił, to wszystko jest naprawdę wielkim świadectwem, za co jestem wdzięczny i z czego się bardzo raduję. Chcę zacząć od tego, że zastanawiam się, w jakich czasach żyjemy, w kontekście tego, co już było mówione. Więc byłoby to głupie mówić, że dawniej było lepiej, bo Biblia mówi, żeby tak nie mówić, żeby raczej naprawdę zapytać Boga: Boże, co Ty mówisz o tych czasach, w których żyjemy? Wiem, że Bóg mówi, że to są czasy, w których Bóg nas powołuje, w których nas wzywa, także do zmiany, do korekty kursu. Akurat nie mogłem być na tym spotkaniu, na którym to hasło, nie wiem, slogan, jakkolwiek to nazwiemy, było jakoś tworzone, ustalane, kiedy rozmowa była o tym, ale się pod tym podpisuję, bo widzę, że Bóg mówi do nas, że coś potrzebujemy z tym zrobić. Pewne rzeczy mi się nie podobają, czasy się zmieniają. Pamiętam, jak zaczynaliśmy pracę, jakąś kolejną rzecz, do której Bóg nas powołał, powstanie kościoła od własnej rodziny. Nie znaliśmy ani jednej osoby w mieście nawróconej, ale Bóg przez pół roku modliliśmy się o to i po pół roku podjęliśmy decyzję. Potem nawróciło się parę osób, mieliśmy różne osoby, bardzo twórcze. I to były lata, koniec lat 80. I mieliśmy takiego twórczego gościa, który dowiedział się, że może sobie założyć telefon w samochodzie. Jak policja nas zatrzymała w drodze z Hajnówki, tam gdzieś blisko Hajnówki, to nas puścili, bo byli tacy zaskoczeni, że w prywatnym samochodzie mamy taką komunikację, jakiej oni nie mają nawet we wszystkich samochodach. Ale Tomek był taki po prostu zdolny, miał takie pomysły, że my w tamtym czasie, to był gdzieś rok, nie pamiętam, ale gdzieś około 90, mogliśmy się zatrzymać samochodem, dzwonić gdzie chcemy, byśmy, no jak ktoś z kolumny rządowej. Policja nas zatrzymali, byli zaszokowani. Tak ten przykład przyszedł mi na myśl, żeby powiedzieć: dzisiaj to jest takie normalne, że piszę tutaj i ludzie na całym świecie mogą prawie to przeczytać. Co to oznacza? Że musimy jeszcze bardziej uważać, co robimy. Się rzeczy zmieniają, więc zmienia się też to, że ludzie z tego korzystają. To powoduje, że są coraz wolniejsi w korzystaniu tego. I nie zastanawiają się, jaki to skutek może przynieść. Czy to ratuje życie? Czy to zatruwa życie? Więc nie chcę mówić, że dawne dni były lepsze, ale chcę mieć świadomość, że czas się zmienia i Kościół powinien się odnaleźć w każdym czasie. Kościół może się odnaleźć w każdym czasie. Po co Jezus przyszedł? Aby uratować i położyć życie za owce. Bóg chce pokazać nam serce Ojca. I chcę zacząć od serca, bo jak modliłem się o to spotkanie i o swoje wystąpienie, to ciągle te dwa wersety z ostatnich tygodni, które zaraz odczytam, w jakiś sposób zajmowały moje myśli i moje serce. O Amasjaszu, pierwsze miejsce, druga Kronik 25:2. Wypełniał dobre uczynki, ale z niedoskonałego serca. Nie będę opowiadał historii Amasjasza, ale sobie zrobiłem takie studium o Amasjaszu z Księgi Królewskiej, z Księgi Kronik. Bóg chce naszych dobrych uczynków. Ale Bóg pyta cię o stan swojego twojego serca i mojego. Jaki jest stan naszych serc? Co stoi za każdym moim uczynkiem? Czy interes? Czy interes króla i jego królestwa, czy mój? Kto odbierze chwałę za ten uczynek? Drugi król, Asa. Druga Kronik 15-17. Chociaż chcę wam powiedzieć, nie przyszedłem tutaj, żeby bronić jakiejkolwiek kościelnej organizacji, jakichkolwiek złych rzeczy, a już absolutnie nie bałwochwalstwa. Ale tam jest napisane, chociaż nie rozprawił się z bałwochwalstwem, to jego serce było doskonałe przed Bogiem. I wiecie co? Te słowa mnie bardzo poruszyły. Miałem już przygotowane, co chcę powiedzieć, a one to wszystko trochę rozwaliły. Wiecie, bo Bóg zaczął mi pokazywać to, że sąd zaczyna się od Kościoła. Możemy osądzić cały świat z Biblią w ręku, a Bóg mówi, ale ja chcę zacząć od was. Bóg mówi, najpierw ty przyjdź do mnie z otwartym sercem. To mnie bardzo dotknęło. Panie Jezu, ja dziękuję ci za twoje serce. Dziękuję ci za każde serce, które tu jest reprezentowane jako serce twojego dziecka. Panie, w tym nawet co odkrywamy, aby robić w związku z tym tematem zmiany kursu. Chcemy cały czas pamiętać, żeby nie patrzeć na to, na co patrzy człowiek tylko, ale żeby przyjść z takim szczerym, otwartym sercem, żeby otworzyć swoje serca z taką wiarą, i doświadczeniem, bo ty to chcesz uczynić. Ty chcesz zmienić nasze serca. Zmiana kursu nie będzie dotyczyć tylko jakichś zasad, ale ty chcesz jeszcze mocniej pochwycić nasze serca, zmieniać je. Serce to jest centrum. To jest takie miejsce, z którego wypływają nasze decyzje. Żeby nie za dużo mówić, to Łukasz 6,45 to jest twoje konto. Co stamtąd wyjdzie, to zależy od tego, co tam włożysz. To skarbiec. Co wydobywamy z tego skarbca? Włożymy dobre rzeczy, wydobywamy dobre. Wkładamy złe, będziemy wyciągać złe. Jaki jest stan twojego konta? Jaki jest stan mojego? Pan przepatruje, lustruje ziemię. Czy moje serce jest całkowicie jemu oddane? Kiedy Bóg odrzucił Saula, to co powiedział? Znalazłem sobie człowieka, kandydata, to człowiek z Bożym sercem. A Samuelowi powiedział, proroku, pamiętaj w swoim prorokowaniu. Nie patrz na pozory. Usłysz, co ja mówię, bo ja patrzę na serce. Dlaczego małżeństwo jest takie ważne? Dlatego, że małżeństwo i Kościół to jest ten sam autor i ta sama głowa. I musimy całkowicie podporządkować nasze relacje. Oczywiście korekta kursu nie dotyczy tylko zamężnych i żonatych. I nie dotyczy tylko przywódców, a reszta niech robią dalej, co robili, albo nieważne, co robią. Te relacje, te myśli dotyczą nas wszystkich, ale małżeństwo jest czymś jak papierek lakmusowy. Jest czymś, o czym sobie za każdym razem powinniśmy przypominać, że jest tym szczególnym tematem na liście kwalifikacji, bo to Bóg powołuje. A Kościół rozpoznaje. Ale w jaki sposób ocenia Boże Słowo? I tam pisze też o małżeństwie. Albo dużo o małżeństwie. Jeśli chodzi o małżeństwo, to możemy mieć różne poglądy. Wiecie, ja używam, przynajmniej Bóg do mnie przemówił przez taki przykład, że kiedy artysta maluje obraz, nie jestem specjalistą, ale tak to rozumiem, to eksponuje najbardziej to, co jest treścią tego obrazu. To, co jest najważniejsze, to, co z tego obrazu ma odczytać. Są różne inne jakieś akcenty i kiedy myślisz o małżeństwie, to jest moja rada, to najlepiej zacząć od tego, co Bóg myśli. Zanim ludzie popsuli. A to jest opisane w Księdze Mojżeszowej. Że Bóg uczynił mężczyznę i kobietę na swój obraz. Spośród całego stworzenia wybrał dwie osoby, nie jedną, które sklejone razem tworzą taką jedność, która może być żywym proroctwem, albo przynajmniej powinna być. Wiecie, przeraziła mnie rozmowa duszpasterska. Nie mogę za dużo powiedzieć. Tu dobrze poprzednicy mówili, że są jakieś standardy opowiadania o tym, jaką wiedzę powzięliśmy z rozmów szczerych. Ale przeraziła mnie taka myśl ostatniej, sprzed 2 tygodni rozmowy, takiej krótkiej, duszpasterskiej. Człowiek, który usługuje w kościele, i teraz w tych dniach, nie wiem, czy pod koniec minionego tygodnia, czy na początku przyszłego, ma sprawę rozwodową. Nie myślę, że jest głównym sprawcą, że doszło do tego. Ale to, co mnie przeraziło, to, że na koniec z uśmiechem na twarzy mówi tak, no ale nie powiem w jakim rejonie, w jakim mieście, ale naprawdę wspaniały, szanowany Kościół, liderzy i tak dalej. On mówi, no ale u nas co trzecia para. Albo już myślą o małżeństwie, albo już rozmawiają o rozwodzie. Ja byłem przerażony. A on mówi, nie przeraża cię to? I wtedy się dowiedziałem, że to dopiero 2 raz w jego życiu się dzieje jako chrześcijanina. Pomału się przyzwyczaja do tego. A Marek mówi, że od początku stworzenia, 10:6-7, Bóg uczynił mężczyznę i kobietę, którzy będą gotowi zostawić. Żeby w coś wejść, zawsze trzeba coś zostawić. I przykleją się do siebie. Ja lubię tak to tłumaczyć. Się tak skleją, że będą już zawsze wiedzieli i nigdy o tym nie zapomną, że rozerwanie tego trwale wywołuje trwałe nieodwracalne skutki. Nie ma możliwości, żeby to nie spowodowało zniszczenia. Bo jak coś skleisz, dobrze. A autorem tego sklejania jest Bóg, tego pomysłu. Więc to jest tak sklejone. Nieważne, czy to się działo w kościele, czy przed pastorem, czy tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ci ludzie są sklejeni i kiedy to jest rozrywane, są trwałe skutki. Jest ból. W Efezjan to samo czytamy, że będą jednym ciałem. Od czego się zaczyna? Od oddzielenia. Jak Chrystus umiłował Kościół i oddał życie. I w liście do Efezjan i w wielu innych miejscach czytamy, dlatego opuści człowiek inne relacje, by połączenie współmałżonkiem stało się jednością. Relacja małżeńska jest wyłączna i trwała i podlega Bogu. I naruszenie tego w jakiejś kolejności też jest naruszeniem zasad Kościoła, ale przede wszystkim jest naruszenie Bożych zasad. To małżeństwo i Kościół, a małżeństwo jest typem Kościoła, uczy nas tego, że miłość jest najważniejsza. Ale prawdziwa miłość może funkcjonować, ta najgłębsza miłość, głębsza i głębsza może funkcjonować wtedy, kiedy znamy tą osobę. Czy twój współmałżonek jest osobą, którą naprawdę chcesz poznawać każdego dnia? Czy interesują cię bardziej inne osoby? Jak zaczną cię interesować bardziej inne osoby niż współmałżonek, zaczniesz, możesz wejść na drogę zdrady. Dlatego, że poznanie karmi miłość. O, poznałem osobę. Chyba się z nią ożenię. Nie, nie poznałeś jej jeszcze. Dopiero się nią zauraczyłeś. Zaczniesz ją poznawać, jak się obudzisz. Dzień po ślubie, rok po ślubie, 10 lat po ślubie z nią razem. I powiesz, ja ją jeszcze nie znam. Chcę ją poznawać. Chcę ją poznać bardziej. Chcę ją poznawać głębiej. Chcę ją poznawać mocniej. Wiecie, ale my myślimy tak, że jeśli już... Ja bardziej rozumiem mężczyzn, tak? Bo my jesteśmy myśliwymi, zdobyliśmy łup, zapolowaliśmy, udało się, nawet jeśli mamy satysfakcję, bo komuś sprzątnęliśmy spod nosa, a czemu nie, byłem lepszy. I spoczywamy na laurach. I zapominamy o tym, że codzienność karmi miłość. Codzienne okazywanie. My mamy taki slogan z żoną, ona by tu na pewno była, gdyby zdrowie jej pozwoliło i by mogła zaprzeczyć albo potwierdzić. Myślałem nawet wyprodukować sobie taką koszulkę z jej zdjęciem i z takim dopiskiem. Mam dwie córki, a moja żona ma trójkę dzieci, a jej najstarsze nie opuści nigdy domu. Ale to zostawiam te wycieczki, wracam do tematu. Codziennie, codzienne zainteresowanie. Nie po to, żeby ją na czymś przyłapać, ale żeby okazać sympatię, podziw. Tymczasem nam to umyka, a w związku z tym, że człowiek jest stworzony, żeby podziwiać. Dobrze, jeśli jesteś taki bardzo wrażliwy, lubisz podziwiać przyrodę, ale podziwiajmy też ludzi. Podziwiajmy jedni drugim, a na pierwszym miejscu współmałżonka. To są takie proste rzeczy. Kiedyś ktoś przyjechał do kościoła od nas ze Stanów, oni tak lubią wyłapać coś, żeby nas czegoś nauczyć i chcieli mnie nauczyć tego, to już było dość sporo lat temu, byłem mniej odważny, dzisiaj wiem, co bym odpowiedział i mówi, wiesz, bo w związku z tym, że to był znany jakiś kaznodzieja, miał głosić kazanie, no to ja już wtedy zacząłem nabożeństwo, nie poprosiłem o nic żony i on potem je wziął, mówi, wiesz, wy tak musicie też kobiety szanować w kościele, to może niech twoja żona ogłoszenia podaje albo coś. Ale on nie wiedział, że ja moje kazanie słyszę 3 razy, bo najpierw słucham, co mam głosić od mojej żony. Potem głoszę, znów je słyszę, a potem słyszę, jak mogłem to zrobić lepiej. A on mi tu mówi, pozwól jej chociaż ogłoszenia powiedzieć. To nie był prorok. wiecie, dość szybko, kiedy zacząłem służbę, bo moje początki były w takich trudnych okolicznościach. Wtedy w gronie liderskim byli tylko mężczyźni i gadali, oczywiście dlatego, że tam brakło kobiet, to gadali do północy i nic, żadnych konkluzji nie było czasami. A na koniec mówią, wiecie co, nie opowiadajcie swoim żonom, co my tu mówiliśmy. A ja taki młody, smarkaty, ale trochę taki poszukujący w tym temacie, to były mój początki, wystawiłem się na strzał, bo mówię, słuchajcie, ale ja uważam, że jeśli Biblia mówi, że Pan dał mi pomoc, a ja nie będę z nią mógł być blisko, to jaka to będzie pomoc? Ja chcę wam powiedzieć i chcę za to Bogu podziękować, że te pewne sytuacje na początku drogi Bóg wykorzystał, żebym zaczął wołać, Boże, powiedz, co ty o tym myślisz? I mówię o tym trochę prowokując. Może te historie są śmieszne, może dla was, którzy macie lepszy PESEL, nie wiem, czy lepszy, ale późniejszy, to moje doświadczenia to w ogóle są z innej planety. Ale mówię to po to, żeby powiedzieć, że Bóg może wykorzystać każdą sytuację. W moich 47 latach małżeństwa nie miałem ani sekundy, żebym zwątpił, że to jest osoba, którą Bóg postawił na mojej drodze. I ciągle wiem, że najlepsze jest przed nami. A, to jesteś szczęściarzem. Ale to nie dlatego, że miałem takie dziedzictwo. Ja was przepraszam, ale ja wam o moim dziedzictwie nie opowiem. Bo to jest moje dziedzictwo i musiałbym dużo złych rzeczy powiedzieć. Ale to już jest za mną. Ale kiedy miałem 15 lat, zacząłem się modlić, jak to jest z tym małżeństwem. W domu mojego dziadka było przebudzenie. A babcia nie chciała iść na jego pogrzeb. Więcej wam nie będę opowiadał. I widziałem kolejne pokolenia, ale błogosławieństwo jest większe niż przekleństwo. Możemy zmienić kurs. Możemy zmienić kurs. Pamiętając, że Bóg lustruje całą ziemię i patrzy na nasze serca. Mi się wyłączył, a nie, jeszcze 3 minuty. Czy chcemy zmienić kurs? Czy chcemy te zasady, które działają w Kościele, że my wiemy, że musimy się zwracać jedni ku drugim, bo relacje są ważne. Tymczasem nie zaczynamy od swoich małżeństw. Zwróć się do swojego małżonka, zamiast się odwracać. W każdej sytuacji. Wiecie, ja wychowałem się w domu, w którym rodzice byli uśmiechnięci poza domem, a już na pewno poza małżeństwem. Bardzo się potrafili uśmiechać. Mojego taty lubiali wszyscy ludzie. Na jego pogrzebie było prawie 1000 osób. Taki był lubiany w środowisku. Ale ja go nie przypominam sobie, przepraszam, nie miałem takich osobistych rzeczy mówić. Ja sobie nie przypominam, żeby moi rodzice się do siebie uśmiechali i się ku sobie zwracali. Oczywiście udało im się wychować 8 dzieci. Więc jestem wdzięczny za moich rodziców, dlatego o tym chcę powiedzieć. Nawrócili się, więc to jest powodem, że jestem dzisiaj z Bogiem. Zawdzięczam to rodzicom. Ale i nie mam prawa ich osądzać, tylko im dziękuję. Jeśli mam coś do przebaczenia, przebaczam. Bo to jest w moim interesie, żeby nie żyć z urazą. I dlatego, że Bóg mnie tego uczył, to w końcu 6 lat po moim ślubie dostałem prezent od rodziców z okazji ślubu. Bo nie byli w stanie mi go dać w dniu ślubu. Wiecie, błogosławieństwo jest większe niż przekleństwo. Powiem to. Wydawało mi się, że świat się zawalił. Kiedy pół roku po ślubie się dowiedziałem, że pastor, który głosił główne kazanie, noc poprzednią spędził z kochanką. A słowo, które przekazał, jest kotwicą dla naszego małżeństwa do dzisiaj. I wydawało mi się, że świat mi się zawalił. Obdarowany człowiek, szanowany w tym kraju, jechał z Śląska do Stargardu Szczecińskiego, żeby głosić. Takie kazanie powiedział. Ja wszystko zapomniałem prawie z tego dnia, ale jego kazanie pamiętam. Podstawą do tego kazania, mogę wam powiedzieć, był Psalm 37, 4, 5. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Zaufaj Mu, powierz Mu swoją drogę, a On wszystko dobrze uczyni. I rozwinął tę myśl. Wspaniały kaznodzieja. Ale potem, to był sierpień, na przełomie roku, kiedy się dowiedziałem, świat się zawalił. Mówię, Boże, co ja mam robić? Zmienić kurs. Więc zacząłem się modlić. Zaczęliśmy z żoną rozmawiać. Powiedzieliśmy, coś jest na rzeczy. A Bóg zaczął mówić, nie tylko możecie zbudować małżeństwo, ale możecie usługiwać innym. Boża łaska jest większa. Dokładam się do tego, co już tu było powiedziane. Ale bardziej niż przejść przez swoje notatki, zboczyłem, aby zostać przy tym temacie, od którego zostałem. Żebyśmy naprawdę zaprosili Boga, żeby dotknął się naszych serc. Próbujemy jako małżeństwa budować historię. Rozmawiamy, co jest ważne dla naszych wartości. Rozmawiamy o wielu rzeczach. Nie musimy rozwiązać wszystkich problemów. Jakoś z innymi, ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami, na których nam zależy, to nie rozwiązujemy wszelkich problemów, ale myślimy, a i tak chcę się z nim przyjaźnić. Więc zastąpię ten ból nierozwiązanego problemu czym innym. Ale w małżeństwach tego nie robimy, bo mamy ból. A po prostu można to zastąpić czymś innym. Czym? Poznawaniem, zwracaniem się ku sobie. Dzień bez... Nie wiem, u mnie to działa, u nas to działa. Mamy taką zasadę, że dzień bez komplementów i bez pochwał to jest stracony dzień w małżeństwie. Oczywiście jest więcej tych zasad. Pastor Andrzej z Jolą, oni są specjaliści, poprowadzą warsztat, który zachęci do tego, żeby o tych rzeczach rozmawiać, dowiadywać się. Wiecie, i zakończę taką myślą. Odłożyłem moje notatki i zakończę taką myślą. Boży ludzie, opisani w Dziejach Apostolskich, siedzą w więzieniu. Sytuacja jest trudna. Nie rozwiązują problemów. Przychodzą do Pana. Kiedy Bóg jest uwielbiony, kiedy my zajmiemy się tym, żeby naprawdę Boga postawić we właściwym miejscu, On zajmuje się problemami. Więc trzęsie się ziemia. Drzwi więzienia się otwierają. Ja sobie tak wyobrażam, trochę tak słuchając was, ci, którzy mówią, sposób, w jaki mówicie, który buduje moją wiarę, że Bóg coś chce zrobić. Same gadanie o tych problemach nic nie zmieni. Sami tego nie zmienimy. bo to może spowodować, że będziemy tylko widzieć to, co jest pozorem, to, co możemy zobaczyć. A Bóg widzi głębiej. Więc kiedy teraz postawimy Go w centrum, w tych sytuacjach i z tym będziemy o tym rozmawiać. I druga myśl jest taka, która jest trochę ostrzeżeniem, ale wcześniej dam pytanie, co zrobiliby ludzie na całym świecie, którzy są w więzieniu i nagle drzwi by się otwarły? Chcą więcej wolności, drzwi wchodzą, ale nie Boży ludzie. Boży ludzie czekają na Boży głos, na Boże prowadzenie, na Boże wskazówki. I stróż się budzi i chce popełnić samobójstwo, bo drzwi są otwarte. A Boży ludzie mówią, nie, my tu wszyscy jesteśmy, my nie żyjemy tak jak świat, my żyjemy inaczej, nas Bóg prowadzi. Nie rób sobie nic złego. Więc my nie chcemy. Ja nie kwestionuję tych rzeczy, które tu były powiedziane, ale jako Kościół jesteśmy wyzwani, żeby po pierwsze przyjść do Boga, żeby otworzyć swoje serca, żeby wziąć Boże objawienie, co jest w moim sercu najpierw, co jest w innych sercach i szczerość. Panie, ja wierzę, że Ty chcesz nas tym prowadzić.